Zbliża się obóz i Rafał, który jest jednym z czołowych prowadzących ten obóz, prosił mnie, żebym to, co miałem ogłosić na końcu, ogłosił i na końcu, i na początku. Tak? Bo rzekomo niektórzy już na koniec się wyłączają, więc dla tych, którzy się wyłączają, to już teraz ogłaszam. Tak? Więc mamy przed nami obóz. Będziemy poznawali pierwszy list Piotra. Tak jak Dawid mówił przed tygodniem, warto go przeczytać wiele razy. Co to znaczy wiele? To znaczy co najmniej 6, dobrze? List nie jest długi, myślę, że sobie poradzimy. No cóż, kilka ogłoszeń już teraz, bo następna okazja do ogłoszeń będzie już na obozie, ale dopiero wieczorem, a przyjeżdżamy tam na obiad, więc już teraz pewne ogłoszenia powiem. Obóz od strony formalnej jest naszym wyjazdem indywidualnym każdego z nas. Spotykamy się tam zupełnie przypadkowo, oczywiście od strony formalnej. To oznacza, że rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci niepełnoletnich, za wyjątkiem czasu, kiedy mają dzieci jakieś zajęcia, więc postarajmy się myśleć o swoich dzieciach, mimo że jest obóz. Co jeszcze? Obóz jest strefą ciszy, gdy w programie są jakieś punkty, jakieś zajęcia. Nie puszczamy wtedy muzyki, filmów, innych rozpraszaczy, komórek. Więc robimy wszystko, żeby nie rozpraszać innych, na przykład prowadząc rozmowę telefoniczną gdzieś w taki sposób, że ktoś nie może się skupić na meritum. Obóz jest takim szczególnym czasem, kiedy Bóg działa w naszych sercach, więc po prostu staramy się dostosować do tego nasz styl. Obóz jest strefą bez papierosów, to znaczy jeżeli ktoś jeszcze ma w swoim stylu życia ten zgubny nauk, no to poza terenem obozu, dobrze? Na obóz nie bierzemy też psów, musimy znaleźć dla nich opiekę. Co tu jeszcze mam napisane? Przebywanie chłopców w pokojach dziewczyn i na odwrót jest niestosowne, chyba że w większej grupie, tak? Pod sankcją, że tak powiem, wcześniejszego opuszczenia obozu. Obóz jest strefą bez intymnych relacji damsko-męskich, za wyjątkiem małżeństw zawartych, nieplanowanych. Także to też jest ważne. Obóz jest strefą bez alkoholu i tu już nie chodzi tylko o teren obozu, ale cały czas, kiedy tam jesteśmy. Więc jedynym takim właśnie specyfikiem ma być Duch Święty, więc właśnie. Biblia, notatnik, to tak, żebyśmy dobrze zaczęli ten obóz, zawsze takie ogłoszenia co roku idą, jeszcze to raz powtórzę na końcu dla tych, którzy właśnie teraz się wyłączyli, a później będą włączeni. Pewien człowiek wsiadł do samochodu. Pewien człowiek wsiadł do samochodu i wybrał się w podróż do swojego ojca, którego już od dłuższego czasu nie widział, postanowił go odwiedzić. Jego ojciec miał gospodarstwo gdzieś z dala od głównych szlaków, chociaż gospodarstwo to nie najlepsze określenie, raczej posiadłość i przedsiębiorstwo, które sprzedawało swoje wyroby na całą Europę, skutkiem czego ojciec był bardzo zamożnym człowiekiem. Nie było to bez znaczenia, jeśli chodzi o wizytę syna, bo syn postanowił poprosić go o pewną sumę pieniędzy. Zawsze tak było, kiedy czegoś potrzebował. Szedł do ojca i mówił, że potrzebuje. Teraz, gdy niedawno się ożenił, założył rodzinę, postanowił pojechać do ojca i znowu poprosić go o pewną sumę pieniędzy. Gdy przyjechał na miejsce, kontynuując tą naszą historię, ojciec uprzejmie podziękował mu, że się do niego zwrócił, że szukał u niego pomocy. I powiedział, że pójdą sobie razem na dłuższą wycieczkę, by o tym porozmawiać. Syn się trochę zdziwił, no bo o czym tu rozmawiać? Pieniądze to pieniądze, wystarczy zrobić przelew. Czyżby przedsięwzięcia ojca nie miały się najlepiej? Czyżby miał usłyszeć od niego, że nic z tego? Idziemy przez modlitwę Ojcze Nasz i ten przykład, który podałem, właśnie nam ma pomóc wejść w istotę tej części modlitwy Ojcze Nasz, którą dzisiaj poznamy. Idziemy fragment po fragmencie, po kolei, z wykładu na wykład i dzisiaj dochodzimy do zdania, które brzmi chleba naszego powszedniego, tak? Daj nam dzisiaj. Czy ten temat jest dla was ciekawy? Czy jest ważny? Na czasie? Tak czy inaczej, dzisiaj chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przeczytajmy to w trochę większej całości. Popatrzmy Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ktoś powie, przecież na chleb trzeba zarabiać. Po co zwracać się z tym do Boga? Raczej bierz się do roboty. Tak można by do tego podejść, gdyby nie fakt, że Jezus Chrystus, którego wybraliśmy na swojego mistrza, albo mam nadzieję, że niedługo wybierzecie, gdyby nie powiedział tych słów, tak? Tak się módlcie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jakiego podejścia jesteśmy tutaj uczeni? Ojcze, tak się ta modlitwa zaczyna. Czyli jak dziecko do ojca. Zdaniem Jezusa nasze potrzeby warto składać na Boga jak dziecko na ojca. Czyli znaczenie tej części modlitwy jest takie. Ojcze, składamy na Ciebie nasze potrzeby. Uznajemy, że jest to Twoja sprawa. Ty jesteś ojcem, my jesteśmy dziećmi. Możemy sobie wyobrazić, jak dziecko mówi do ojca, tatusiu, w szafce kończy się chleb. Jak dziecko właśnie podchodzi do ojca, gdy mu czegoś brakuje, czy zamartwia się, że kończy się chleb? Nie. Dziecko inaczej rozwiązuje problemy. Po prostu idzie i mówi, tato, kończy się chleb. Co tato odpowiada? Mama? Tak, wiemy, dzisiaj kupimy. W miejsce tego chleba oczywiście możemy wstawić wszystkie nasze potrzeby. Na przykład, ojcze, wydaje mi się, że nie mam połowy pensji, tak? Albo ojcze, obóz się zbliża, nie mam na obóz. Właśnie w takim stopniu mamy czuć się zależni od Boga, mamy składać na Niego listę naszych potrzeb z oczekiwaniem, że On coś z tym zrobi, coś właściwego. Po co? Dlaczego w ten sposób? Ponieważ Jezus powiedział też jeszcze inne zdanie na temat materii, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 6, 25. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? A więc po co składamy na Boga nasze materialne potrzeby? Po to, byśmy nie musieli koncentrować się na materialnych potrzebach jako najważniejszych problemach naszego życia. By można było skupić się bardziej na czymś innym, na czymś więcej, tak? Bo życie to coś więcej. Dlatego oddajemy je Bogu, żeby Bóg się nimi zajął i ufamy, że On zaspokoi potrzeby. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli Ojcze, zaspokój każdą moją potrzebę. Ale jesteśmy tutaj w większości już wytrawnymi odkrywcami Bożego Słowa, dlatego już intuicyjnie wiemy, że chcąc poznać znaczenie jakichś słów z Biblii, musimy wziąć pod uwagę cały kontekst, prawda? Powracając do naszego przykładu, syn postanowił poprosić o pieniądze. Ojciec podziękował mu, że się do niego zwrócił, że szuka u niego pomocy i powiedział, że muszą o tym porozmawiać, pójść sobie na wycieczkę. Podczas tej wycieczki ojciec pokazał swojemu synowi kilka, parę rodzinnych sekretów na temat finansów, parę zasad, które otrzymał od swojego ojca, które były rodzinną tradycją, które chciał teraz przekazać synowi. Więc szli sobie przez łąki, lasy i sobie o tym rozmawiali. Bóg postawił parę warunków, które musimy spełnić, abyśmy doświadczyli Jego opieki i abyśmy doświadczyli w sposób wspaniały odpowiedzi na tą modlitwę. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Abyśmy doświadczyli Jego nadprzyrodzonego zaangażowania. Pierwsza prawda jest oczywista, mianowicie taka, że gotowość ze strony Boga jest pełna. Zobaczmy inne słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 7 i dalej. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą. Bóg jest w gotowości, żeby pomóc, jednak stawia pewne warunki. Przedstawia zasady, które potrzebujemy spełnić. Jakie warunki Bóg stawia, abyśmy mogli doświadczyć Jego opieki? Temat jest bardzo ważny, a więc starannie się nim zajmijmy. I to wszystkimi warunkami, bo może być tak, że popatrzymy tylko na jeden, a potrzebne są wszystkie, żeby Bóg się zaangażował. Będą to cztery takie warunki. Pierwszy warunek przedstawiony jest w Psalmie 37. Popatrzmy wers 5. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał. Ukurz się przed Panem i Jemu zaufaj. Po pierwsze, potrzebujemy uznać, że jesteśmy od Niego zależni. To wymaga pokory. Potrzebujemy zaufać i powierzyć Mu swoją drogę, co w praktyce oznacza, by się modlić. Angażować to swoje zaufanie, jakie Bóg w nas zbudował. Tak jak tamten człowiek. Zwrócił się do swojego ojca, mógł się nie zwracać, mógł być bardzo honorowy, a jednak się zwrócił. Dla niektórych to będzie oznaczało nawrócenie. Nawrócenie do Chrystusa, zaproszenie Go do swojego życia i oddanie Mu Go w całości. Upokorzenie się przed Nim. Bo z Bogiem nie można tak pogrywać, tu mi pomóż, a reszta mojego życia cię nie obchodzi. Okej? Okay? Nie okej, okay, tak? Nie z Bogiem. zaufać Bogu, upokorzyć się przed Nim, nie można troszkę, potrzebna jest zmiana zwrotu życia, tak, nawrócenie. A ja jednak jeszcze nie mogę oddać się Chrystusie mojego życia. Co Bóg odpowiada? Okej, to ja też nie mogę Tobie pomóc. Ja nie pomagam ludziom trochę. Ukórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Dla niektórych to będzie oznaczało nawrócenie. Dla tych, którzy już kiedyś nawrócili się do Chrystusa, potrzebujesz upewnić się, że Chrystus jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, na takim, na którego zaprosiłeś, ale potem wiadomo, my możemy gdzieś wracać na to pierwsze miejsce, nasze ja. To jest pierwszy warunek otrzymania pomocy. Ojciec z synem idą na wycieczkę, ojciec mówi: dobrze, że zwróciłeś się do mnie o pomoc, bo mogłeś być honorowy, pomyśleć, że sam sobie poradzisz, ale z moją pomocą poradzisz sobie lepiej. Historia świata nie musi się zaczynać ciągle od początku, tak? Lepiej jest skorzystać z wcześniejszego dorobku. Gratuluję wyboru. Okej. Drugi warunek zaangażowania się Boga w nasze życie i odpowiedzi na prośbę chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział oraz do tego razem taki fragment z listu do Kolosan z 3 rozdziału. Popatrzmy, jak to razem brzmi. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a tu jest, że bez pracy ani rusz. Ojciec z synem idą na wycieczkę i w pewnym momencie ojciec pyta: ale po co ci te pieniądze? Na wczasy? Na nowe meble? Nie, tato, nie mów tak. Chciałem zainwestować w coś, tak, co przyniesie dochód. No to opowiedz o tym. Chcąc, aby Bóg zaangażował się w nasze życie, potrzebujemy pracować. Ale nie tylko pracować, jak się okazuje, nie praca jako zło konieczne, ale pracować jak? Z całego serca. Co to znaczy z serca? To znaczy jak dla Pana, czyli jak dla Boga. A co to znaczy jak dla Boga? Znamy takie słowa Jezusa. Będziesz miłował, będziesz kochał Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły. Czyli dając swoje 100% zaangażowania i oddania. Także całym umysłem. Co to oznacza w praktyce? To zależy, czy jesteś szefem, czy pracownikiem. W przypadku szefa z całej myśli, to znaczy myśleć rozwojowo. Jak się rozwijać, jak rosnąć. Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Jedno z najbardziej błędnych założeń we wszelkiej działalności, że jutro będzie tak samo dobrze jak dzisiaj. Lepiej zrobić założenie, że nie będzie. Świat się psuje. Będzie gorzej. Ale nie po to, żebyśmy narzekali, lecz byśmy byli przygotowani. Co w praktyce oznacza nastawienie na ciągły rozwój. A co to oznacza w przypadku pracownika? Gdy szef myśli o rozwoju, przedstawia wizję zmian, jak na to reagujesz? To jest normalne zadanie szefa, ciągle wszystko zmieniać. Jak na to odpowiesz? Czy pójdziesz i zapytasz, Jaką widzisz dla mnie rolę w tych wszystkich swoich pomysłach? Jestem gotów przyjąć nową rolę. Co mam robić? Czy to będzie z całej myśli? A może coś byłoby bardziej z całej myśli? Na przykład, gdybyś powiedział: myślałem nad tym, co szef mówił. Nie tylko myślałem, ale mocno pracowałem. I tu są moje pomysły, jaka mogłaby być moja rola w tej wizji, którą szef przedstawia. Jest różnica? Co mam robić? Albo myślałem i tak bym widział swoją rolę. Co będzie z całej myśli, tak? Które z tych podejść? Tu już nie chodzi o to, czy nasz pomysł jest trafny, czy nie. Tu chodzi o postawę, którą wykazujemy. Jednak scenariusz może być trudniejszy, jeszcze trudniejszy, bo szef może powiedzieć: od jutra nie pracujesz. Co w takiej sytuacji? Co oznacza modlitwa chleba naszego powszedniego? W takiej sytuacji to już nie mam o czym myśleć, bo nie mam pracy. Czyżby? Przecież Bóg obiecał, że wszystko obróci ku dobremu w życiu tych, którzy Go kochają. O czym tu myśleć? Gdy Purytanie w którymś tam XIX wieku w Anglii, gdy byli prześladowani ze względu na swoje przekonania, często byli pozbawiani pracy. To był jeden z mechanizmów niszczenia tamtych chrześcijan przez otoczenie. I jaki trend wśród nich się wytworzył? Sami stawali się przedsiębiorcami. Wiele pomysłów w historii przedsiębiorczości zrodziło się właśnie wtedy. Może o tym nie wiemy. Gdy trzeba było wymyślić coś nowego. Wtedy dokładnie powstała idea współczesnych banków. Jak powstała? Gdy Purytanie zakładali swoje własne przedsiębiorstwa, próbowano ich niszczyć przez rabowanie ich mienia. Jak taki kupiec jechał z pieniędzmi do innego miasta, napadano na niego, odbierano mu pieniądze. Tak zrodził się pomysł, że nie będziemy przewozić pieniędzy, ale pewien dokument zastępujący pieniądze. Napadają takiego chrześcijanina, przeszukują, rozpruwają mu pasek od spodni, odrywają obcasy, szukają, a tu pieniędzy nie ma, a są. Wymyślili. Ale co tu wymyśleć? Pyta ktoś, kto dopiero zaczął myśleć. Czasami trzeba długo myśleć, tak? Ale Bóg obiecał, że wspomoże. I to jest kapitał, tak? Największy kapitał chrześcijanina w tej dziedzinie. Poważna obietnica z listu Jakuba 1:5. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech prosi, a otrzyma. Jesteśmy jako ludzie ufający Chrystusowi najbardziej produktywnymi ludźmi na świecie co do myślenia, ponieważ Bóg jest w naszej paczce. Obiecał się zaangażować. Kto ma szansę więcej wymyślić? Ale myślałem i nic nie wymyśliłem. To mnie przerasta. Prawda jest taka, że nie jesteś w stanie wyczerpać możliwości twojego mózgu, bo Bóg go tak stworzył, że używasz góra 5% jego możliwości. Tak? Procesor, który Bóg w tobie stworzył, nigdy nie będzie przestarzały. Bez obaw. Ale co ważniejsze od tego, ważniejsze bez porównania, że sam Bóg, jedyne źródło mądrości we wszechświecie tak naprawdę, stawia siebie jako dar dla ciebie. On udzieli mądrości. Ale Bóg udziela mądrości mądrze, I nie zrzuca na nas z nieba całego podręcznika, ale co robi? Daje jedną myśl, gdy trzeba. Czasami od razu, w jednej sekundzie, bardzo często doświadczałem tego w swoim życiu odnośnie wychowania dzieci, wychowania synów. Jak prosiłem Boga o mądrość, zaraz był pomysł. Ale czasami będziesz dochodził do pewnego pomysłu przez lata. Bo Bóg wie, co jest dla nas dobre, co nas rozwija. Być może niektórzy z was pomyśleli, tobie Grzegorz to jest łatwo mówić, bo masz stabilną pracę, nie musisz jej wymyślać. Prawda jest taka, że muszę ją ciągle wymyślać. Bo co rusz są jakieś dylematy do rozwiązania. Chociaż nie, nieprawda. Tak naprawdę nie muszę, bo zanim muszę, to chcę. To znaczy, właśnie, będziesz kochał Boga z całej myśli. Chcę tak żyć, z wyboru. Chcę kochać Boga z całej myśli. Więc nie przyjmuję tego jako ciężki obowiązek, tak, że trzeba myśleć. Oj, znowu trzeba myśleć, lecz chcę tak żyć. Podoba mi się to, że wszystko trzeba wymyślić, odkryć. Chociaż ten proces wymyślania bywa strasznie męczący i czasami człowiek chodzi jak lew po klatce, lepiej wtedy nie wchodzić mi w drogę, wie coś na ten temat Ewa najlepiej. Szukając, tak? Czasami rozpaczliwie, Boże, daj mądrość, daj pomysł. W ubiegły czwartek siedzieliśmy sobie w 6 osób w restauracji Molo w Osieku. Na tak zwanym świętowaniu, tak, jednej z małych grup, jakie prowadzę. No bo to jest sezon na świętowanie. Niektórzy, a raczej niektóre, były dzisiaj na przykład jeszcze w Pradze, jak słyszałem. Więc siedzieliśmy sobie w 6 osób, miła atmosfera. Stolik przy wielkiej szybie, za którą piękny zalew, molo. Taki Osiek, a tak ładnie. Zamówiliśmy coś do smaku, niektórzy też kawę i sobie rozmawiamy. Podsumowujemy rok akademicki, nazwijmy to ładnie, o czym marzyliśmy na początku i co się udało. I ktoś z was mówi, że boleje nad tym, że ludzie wokół nas tak mało podzielają nasze wartości. Nie bardzo się interesują i to trochę boli. Wtedy odpowiedziałem, że mnie to boli jeszcze bardziej niż jego, że czuję się za to odpowiedzialny, dlatego chodzę ciągle z tym problemem. Jakim kościołem mamy być, by świat wokół nas był ciągle konfrontowany przez nas z Bożymi obietnicami? Problem jest po naszej stronie wyłącznie. Jakim kościołem potrzebujemy się stać, by każdy człowiek wokół nas otrzymał okazję, by usłyszeć obietnice Boże? Mój weekend zaczyna się w niedzielę o godzinie 20, już za parę godzin, ale jak chwilę odpocznę, jutro rano zbudzę się jak zwykle około 4 i zacznę myśleć z modlitwą. Boże, poniedziałek, 4 rano, cały świat śpi. Boże, daj mądrość, jakim kościołem potrzebujemy się stać, jak to zrobić, daj mądrość. Zbyt często słyszałem od chrześcijan takie zdanie, to się nie da, świat jest taki, że się nie da. Odpowiem równie ostro, trzeba mieć dużo wiary w to, że się nie da, żeby się nie dało. Tak? Nie. Jak się myśli, to się wymyśli. Bo Bóg obiecał, że da mądrość. Boże, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. ale Ty go dasz, Boże, jak spełnimy warunki. A jednym z nich jest czynienie wszystkiego z serca, także z całej myśli. Boże, brakuje mi mądrości. Daj nam właściwe pomysły. I wiele z tych pomysłów przyszło, zostało zrealizowanych. Pomyślmy o początku drogi wiele lat temu, a gdzie dzisiaj jesteśmy? Ale jesteśmy w trakcie, tak? Jakim kościołem potrzebujemy być, by świat wokół nas usłyszał Boże obietnice od nas, tak? I Bóg nam to powoli odsłania. I tak będzie, że kiedy świat wokół nas pomyśli sobie ten Kościół, pomyśli o nas, to otworzy mu się w głowie taki obraz, aha, tam można przyjść, usiąść przy stoliku w kawiarence, dostać do ręki obietnicę Boga z Biblii i pomoc w tym, żeby zrozumieć. Więcej, pomoc, by samemu odkryć, by mieć to jako osobiste odkrycie. Dlatego to wszystko robimy, tak? Żeby tak było. Żeby niemożliwe stało się możliwe. Więc wyobrażamy sobie to miejsce, nasz ośrodek, w niedzielę, jak teraz, wykład Bożego Słowa, potem kawiarenka. Dzisiaj w warunkach troszeczkę niewygodnych. Co to za kawiarenka, w której nie ma gdzie, na czym postawić kawę i przez to bardzo często wylewamy ją na tą wykładzinę. Ale przyjdzie czas, gdy tych kawiarenek, do których się rozproszymy tutaj po wykładzie, będzie z 5-6, a w tygodniu codziennie, wpadając tutaj, będzie tych kawiarenek parę, będzie można usiąść, dostać do ręki Boże obietnice i coś dla siebie odkryć. Ile rzeczy trzeba wymyślić, musimy wymyślić, nie tylko ja, my wszyscy, żeby do tego dojść. A raczej odkryć. Jest o czym myśleć. Od poniedziałku godzina 4 rano do niedzieli godzina 20. A ile razy staniemy przed ścianą? Ile razy stajemy w swoim życiu przed ścianą, gdzie problem wydaje się niemożliwy do rozwiązania? Co wtedy robimy? Patrzymy do instrukcji, do Bożego Słowa. Cokolwiek czynicie, tak? Z serca wykonujcie jak dla Pana, z całego serca i z całej myśli. A można było wszystko skwitować jednym stwierdzeniem, że się nie da. Gdy mówimy, że coś się nie da, to mamy podejście typowe dla ateisty. Dlaczego? Bo ateista mówi, nie ma Boga, tak? To znaczy, przeskanowałem cały wszechświat i wszystko, co się zdarzyło w historii świata i nie zobaczyłem tam Boga. Podczas gdy przeskanował tylko jedną miliardową, a nawet mniej. Powinien powiedzieć, przeskanowałem jedną miliardową i nie zobaczyłem tam Boga. A więc ateizm wymaga wielkiej wiary w to, że nie ma Boga. Trzeba wielkiej wiary, żeby na podstawie niezwykle szczątkowych danych stwierdzić, że nie ma Boga. Podobnie my, gdy mówimy, że coś się nie da. Zdążyliśmy skorzystać z odrobinki Bożej mądrości i kilku procent swojego mózgu, a już wiemy, że się nie da. Trzeba mocno wierzyć, że się nie da, żeby się nie dało, prawda? Ojciec z synem idą więc dalej przez łąki i lasy. Syn sięga do kieszeni, wyciąga kartkę, rozkłada ją i mówi: tak, tato, myślałem o tym, to jest mój biznesplan. Ojciec spojrzał na kartkę, spojrzał na niego i rzucił tylko: moja krew. Ale na tym nie koniec warunków, jakie potrzebujemy spełnić, by Bóg odpowiedział wspaniale na naszą modlitwę Ojcze nasz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Trzeci warunek, Ewangelia Mateusza 6:31-33. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Jednak mimo wszystko, to co do tej pory, czyli nasze zaufanie do Boga i nasza praca z całej myśli, z całej siły, to dopiero tło do tego, co jest najważniejsze. Głównym dylematem naszego życia mają być sprawy Królestwa Bożego, a więc nie zamartwianie się potrzebami materialnymi i nie nawet wymyślanie dzięki mocy Bożej mądrości, jak zaspokoić te potrzeby, ma być głównym dylematem naszego życia, ale sprawy Królestwa Bożego. Czyli co? Praktycznie poznawanie Boga i pomaganie innym ludziom, by poznali Boga. Taka jest Boża ekonomia. Dlaczego? Trzeba spojrzeć na to całościowo. Człowiek potrzebuje coś jeść, mieć gdzie mieszkać, musi mieć gdzie budować te więzi z innymi, miłość potrzebuje materialnego środowiska, dlatego musimy pracować i tak dalej. Ale pomyślność w tych wszystkich rzeczach zależna jest od jednej jeszcze rzeczy. Popatrzmy na pierwszy list Piotra, 5:2. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go. Człowiek, żeby mu się dobrze wiodło, potrzebuje być strzeżony. Człowiek jest jak owca, która, na którą czyha wiele niebezpieczeństw, dlatego potrzebni są ci, którzy będą nas strzegli. W związku z tym potrzebujemy przyjąć pewną postawę, możemy o niej przeczytać w liście do Hebrajczyków 13:17. Zobaczmy. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Chcąc być ustrzeżonym przed zejściem z niewłaściwej drogi, potrzebujemy przewodników, którzy nas przypilnują. Potrzebujemy mieć wobec nich pewną postawę. Istotą tej postawy jest to, żeby czuć się przed nimi odpowiedzialnym. Tak? A więc nie mówię do kogoś, kto mnie strzeże, nie wtrącaj się, to jest moja sprawa. Jednak tutaj jest coś więcej, prawda? Moją odpowiedzialnością jest też dbać o to, aby ci przewodnicy, ci, którzy się o mnie troszczą, czynili to z radością. To znaczy, żeby nie przysparzać im smutku przez jakieś wredne postawy, pretensje, pogardę, brak wybaczania, czy co tam jeszcze, bo wtedy piłuję gałąź, na której siedzę, tak? Strzelam sobie w nogę, bo ta osoba nie może dobrze wykonywać swojej roli, czyli mnie pilnować. A kto jest tym przewodnikiem? Popatrzmy list do Efezjan 4:16. Z niego całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Ciało Chrystusa, Kościół, wspólnota, według jego zamysłu buduje sama siebie. To znaczy, jedni pomagają drugim. Główną odpowiedzialnością przywództwa wspólnoty jest nie troska o wszystkich pojedyncze osoby we wspólnocie, lecz o liderów, którzy będą tą troskę dalej sprawowali. Taki obraz wspólnoty jest przedstawiony w liście do Efezjan. Dlatego ci przewodnicy, wobec których warto byśmy czuli się odpowiedzialni, to po prostu liderzy małych grup w naszej wspólnocie. Co to więc znaczy szukać najpierw Królestwa Bożego? To znaczy uznać to za jeszcze ważniejsze niż moją troskę o materialny byt. By nie zaniedbać małej grupy i nie zaniedbać relacji z prowadzącym grupę. Ale ktoś powie, ja nie mam na to czasu. Co Bóg odpowie? To ja też nie mam czasu, by tobie pomagać w sprawach materialnych. To jest mój warunek. Albo ktoś odpowie, nie mam na to ochoty, czuć się przed kimś odpowiedzialnym. Wierzę w Chrystusa i dajcie mi spokój z tym poczuwaniem się przed kimś, by być odpowiedzialnym. Okej, twój wybór, ale nie módl się w takim razie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, bo nie jesteś gotowy czy gotowa spełnić warunków. Bóg postawił warunek, że zaangażuje się w twoje materialne sprawy, jeżeli sprawy duszy będą dla ciebie najważniejsze. I on nie pójdzie na inny układ. Może tak myślisz, chciałbym, by Bóg zatroszczył się o moje materialne sprawy, ale w sprawach duszy to chciałbym po swojemu. Boże, moja sytuacja jest wyjątkowa. Bóg nie zmieni swoich zasad specjalnie dla ciebie. Jeżeli kupisz sobie piękny angielski samochód z kierownicą po drugiej stronie, to nie oczekuj, że ruch na twojej ulicy zostanie zmieniony na lewostronny. Nawet takiego samochodu nie zarejestrujesz. W podobny sposób Bóg nie zrobi dla nas wyjątku. Dla Niego sprawy Królestwa są najważniejsze. No dobrze, to zgadzam się, ale tylko pod tym warunkiem, że moim liderem będzie Grzegorz albo Ewa w przypadku kobiet. Jak to się ma do Bożej ekonomii? Do tego, jak jest zapewniona troska w Kościele? Kto ma się troszczyć o chrześcijan w Kościele? Przychodzi czas, gdy główny pasterz, ma zatroszczyć się o podpasterzy, aby oni zatroszczyli się o owce. Taka jest Boża ekonomia. Czy mamy wprowadzić ruch lewostronny na twojej ulicy, czy jednak dostosujesz swój samochód? Ale na tym nie koniec, bo właśnie jest sprawa jeszcze tych, którzy mają opiekować się innymi, tak? Tych podpasterzy. Może przyszedł czas, żeby zatroszczyć się o innych, zanieść im Ewangelię, a potem troszczyć się, budować na uczniów Chrystusa, prowadzić małą grupę. Ty jednak odpowiesz, nie mam na to czasu, bo muszę zatroszczyć się o materię, mam dużo pracy, prowadzę firmę albo ją zakładam, nie mam czasu, moja sytuacja jest wyjątkowa. Boże, chleba powszedniego daj mi dzisiaj, ale wybacz, nie mam czasu. Co Bóg odpowiada? Już wiemy, tak? Ja też nie mam czasu. Nie wprowadzimy lewostronnego ruchu na twojej ulicy, tylko dlatego, że kupiłeś samochód z kierownicą po drugiej stronie, tak? Musisz to zmienić. Skracać czy nie skracać? Ale zaczęliśmy dosyć późno, tak? Bardzo późno zaczęliśmy, więc ojciec z synem idą wśród łąki, lasów. Zatrzymali się i ojciec mówi, No to wracamy już, czas wracać. Syn nie wytrzymuje i pyta, to co tato, robisz ten przelew dla mnie? Ale przecież jeszcze mi nie opowiedziałeś o sprawie najważniejszej. Wiesz co jest najważniejsze? No wiem, tato, tak? O czym sobie porozmawiali dalej? A jak tam twoja więź z Bogiem? Jak tam twoja grupa? A, prowadzisz małą grupę. No, wspaniale. No, zostało im jeszcze do domu tak z pół drogi i okazało się, że jest jeszcze jeden temat. Krótki, jesteście gotowi? Jeszcze jeden warunek, no bo tak, spełnicie trzy, a tego jednego nawet nie poznacie i wszystko, no. Nie będzie chleba powszedniego. No więc czwarty warunek, by Bóg wspaniale odpowiadał na tą prośbę chleba naszego powszedniego. Księga Ageusza, pierwszy rozdział, 9 i dalej. Wyglądaliście wiele, a oto macie mało. A kiedy i to niewiele znieśliście do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje, wyrocznia Pana zastępów? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Potrzebujemy patrzeć całościowo na wszystkie sprawy razem. I tak jak rodzina potrzebuje materialnego środowiska, miłość i przyjaźń potrzebują jakiegoś materialnego środowiska, tak sprawy Królestwa Bożego potrzebują materialnego środowiska. Jak Bóg ten problem ustawił, patrząc na Księgę Ageusza? Można powiedzieć w ten sposób. Ile masz pokoi w domu? Cztery? No to masz piąty na ośrodku. Jeszcze jeden pokój, o którego trzeba się zatroszczyć, by powstał i miał się dobrze, tak? Proste? Ile masz pokoi? Dwa? No to teraz masz trzy. Bóg obiecał, że jeżeli podejdziemy w ten sposób do całości, z sercem, to On się też przyłoży do materialnej dziedziny naszego życia. Masz cztery pokoje? No to masz teraz pięć. Piąty, by powstał i miał się dobrze. Powiesz, ale ja nie mam na razie warunków. Moja sytuacja jest wyjątkowa. Co Bóg odpowie? Już wiemy, tak? W takim razie ja też nie mam na razie warunków, żeby ci pomóc, by odpowiedzieć na twoją modlitwę. Nie wprowadzimy lewostronnego ruchu tylko dlatego, że kupiłeś samochód z kierownicą po drugiej stronie. Nie zmienimy zasad. To już wiemy, o czym rozmawiali ojciec z synem na tym ostatnim odcinku, tak? O tym jeszcze jednym pokoju, jaki mieli, chociaż nie w domu. Takie cztery warunki Bóg postawił, aby mógł wspaniale odpowiedzieć na naszą prośbę chleba naszego powszedniego. Potrzebne są one wszystkie łącznie, więc spójrzmy na nie jeszcze raz razem, tak? Te cztery razem. Upokórz się przed Panem i zaufaj Mu, tak? Drugie, cokolwiek czynicie z serca, jak dla Pana, czyli też z całej myśli. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga, tak? To są te nasze więzi, gdzie uczymy się o Bogu. Jesteśmy przed kimś odpowiedzialni. I czwarte, z powodu mego domu, który leży w gruzach, tak? Ten jeszcze jeden pokój, który mamy pod opieką. Czy z którymś z tych czterech mamy szczególny kłopot? To jest takie osobiste pytanie. Niech Duch Święty działa w naszych sercach. Jeżeli widzisz, że z którymś z tych czterech warunków masz kłopot, niech Bóg obdarzy ciebie wiarą. Jezus powiedział do sparaliżowanego: ufaj, synu, I tak samo Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Popatrz na te słowa, ufaj. Więc życzę miłego spełniania warunków dzięki wierze i oczywiście wielkich rezultatów w odpowiedzi na pytanie chleba naszego powszedniego.